prawda?
Ja jestem Heniek, pochodzę z Łobza. 30 lat temu ożeniłem się z Kasią w Szczecinie. I miło znów, po raz pierwszy w waszym zborze byliśmy w 2004 roku, to była zima. I od tamtego czasu przyjeżdżamy z radością. I się cieszymy, że widzimy tych, którzy byli młodsi, a są starsi. I tych, którzy byli starsi, dalej są starsi. Także cieszymy się, że jesteśmy. Ja dwie rzeczy chciałem powiedzieć, tak? Jedno to mamy takie zaproszenie dla każdego małżeństwa, tak? Organizujemy szczególne weekendy pod nazwą Spotkanie w małżeństwie. Weekendy, które przemieniają małżeństwo z dobrego stanu w jeszcze lepszy. Także każde małżeństwo, jaki wiek małżeństwa, staż, tak zachęcamy od roku, od półtora roku małżeństwa i górnej granicy nie ma. Na takich weekendach mieliśmy małżeństwa ze stażem rocznym, 40-letnim i każde wyjeżdżało ze świadectwem, że teraz z Panem Bogiem nasze małżeństwo będzie jeszcze lepsze. I jakbyście chcieli na taki weekend przyjechać, dowiedzieć się, to ja za dużo już więcej nie będę mówił. Na dole będziemy po nabożeństwie i mamy zaproszenia. Możecie skorzystać, powiemy wam więcej. A jakbyście chcieli się dowiedzieć coś więcej jeszcze, to jest kilka małżeństw. Jest Janek i Ania, to takie najmłodsze małżeństwo z waszego zboru, które było, Czyżowie. Na tym weekendzie Marta z Darkiem byli, Władziu z Renią. Łukasz z Bożenką. No, to możecie ich też zapytać, jak było, także oni wam powiedzą. Także to jest jedna rzecz. Prowadzimy te weekendy od 2012 roku i Pan Bóg nam błogosławi. Jedno z takich świadectw związanych z tym weekendem jest następujące. Jedno małżeństwo ze zboru w Lesznie zapisało się na ten weekend i dwa tygodnie przed weekendem, a może półtora tygodnia przed weekendem dzwoni żona i mówi do siostry, która rejestruje te małżeństwa, mówi, wiesz co, nie przyjedziemy, bo mąż u męża w pracy coś się stało i nie da rady. No dobra. Za dzień czy za dwa dzwoni mąż i mówi, wszystko się wyjaśniło, przyjeżdżamy. Jest wtorek, następny tydzień, w piątek zaczyna się weekend, dzwoni żona. I mówi, słuchaj, siostro, słuchaj, Beata, nie przyjeżdżamy na weekend, bo moja mama nie może przyjechać i zająć się naszą córką. W związku z tym my nie możemy przyjechać, bo nie mamy z kim dziecka zostawić, bo na te weekendy z dziećmi się nie przyjeżdża. Ale nie przejmuj się, bo inne małżeństwo przyjedzie za nas. Z tej samej miejscowości, z tego samego zboru. I to małżeństwo przyjechało. Ja tak się dziwiłem, bo z Beatą rozmawiałem, co za rodzina. Raz przyjadą, raz nie przyjadą, znów zaś nie przyjadą, ktoś inny za nich przyjedzie. Co to za ludzie? No ale to małżeństwo przyjechało i na koniec weekendu jest taka możliwość, bo podczas weekendu musicie wiedzieć, że nic nie trzeba o sobie mówić, o swoim małżeństwie. Podczas tego weekendu wszystko, co się robi, to się robi między mężem i żoną i nikt się nie pyta, co zrobiliście, jak wam to wyszło i tak dalej. Publicznie tylko trzeba się przedstawić. Ale na koniec weekendu, jeżeli ktoś chce dobrowolnie, tak jak dzisiaj brat pastor mówił, powiedzieć świadectwo, to może. I właśnie z tego małżeństwa żona wstała i mówi świadectwo. Jest wtorek, a w piątek zaczyna się weekend. Jest wtorek. Małżeństwo z 10-letnim stażem, trójka dzieci, chrześcijanie. Jest wtorek. Mąż drukuje z internetu pozew do sądu o rozwód. A w środę dowiadujemy się, przychodzi ta inna siostra, co miała przyjechać, później nie przyjechać i tak dalej i mówi tak, mówi słuchajcie, jedźcie na ten weekend, bo my nie możemy pojechać, tu już wszystko jest zorganizowane, jedźcie. A ona mówi, a dlaczego ty wy nie jedziecie? A no bo moja mama nie przyjedzie, nie może się zająć naszą córką, w związku z tym wyjedźcie. A oni mówią, a co to za problem, my mamy trójkę, to wziąć jeszcze jedną dziewczynkę do nas. Trójka, czwórka dzieci, damy radę, jedźcie wy. A ona mówi, nie, już żeśmy się modlili, wy pojedźcie. No i oni zgodzili się, przyjechali. No i ona mówi, zgodziliśmy się i przyjechaliśmy. Przeżyliśmy ten weekend. I teraz wiemy, że ten pozew o rozwód już jest niepotrzebny. I wiemy, że z Panem Bogiem damy radę i nasze małżeństwo będzie dobre. I do tej pory minęło 2 lata i oni są razem. Pan Bóg jest dobry i odpowiada na modlitwę i troszczy się. A drugą rzecz, którą z wami się chciałem podzielić, moja córka powie, o, znów to będę słyszała. Tylko muszę to teraz znaleźć, gdzieś tak dobrze to schowałem. To chciałem wam przeczytać wiersz. Dzisiaj widzieliście, pięknie siostra grała na skrzypcach. Ten wiersz będzie mówił o skrzypcach, o aukcji, która dotyczyła skrzypiec. Może już słyszeliście wiersz. Dotyk ręki mistrza. Jak ktoś słyszał, to może rękę podnieść. Nie widzę. To przeczytam wam, bo na mnie wywarł on duże wrażenie. Dotyk ręki mistrza. Były poobijane i odrapane. Prowadzący aukcję myślał, że te stare skrzypce nie są warte utraty cennego czasu. Ale podniósł je w górę z uśmiechem i zawołał: rozpoczniemy licytację. Kto zacznie? Ile dacie, dobrzy ludzie? Oto w wasze ręce. Kto da dolara? Jest dolar. Kto da dwa? Są dwa. Tylko dwa dolary? Może ktoś da więcej. $3. Czy po raz pierwszy, czy po raz drugi, czy pójdą za trzy? Jeszcze raz policzę, ale cóż to? Z końca sali podszedł człowiek siwy. Spojrzał na skrzypce, chwycił i w górę uniósł smyczek. Zdmuchnął kurz z tych starych skrzypiec, napiął wszystkie struny i pociągnął smykiem. Popłynęła muzyka czysta, słodka jakby najwspanialsza pieśń aniołów, nie do opisania, harmonijna, przeczysta. A kiedy już ucichły tony, licytator głosem cichym i jakby lekko zawstydzonym powiedział: ile dacie za te stare skrzypce? I podniósł je w górę wraz ze smyczkiem. $1000. Jest 1000. Kto da dwa? 2000. Są 2000. Kto da trzy? Są 3000. 3000 po raz pierwszy, 3 po raz drugi, 3 po raz trzeci. Sprzedane. Ludzie ożywili się, zdumieni wołali: nie rozumiemy. Z tych skrzypiec takie piękne dźwięki. Co zmieniło tak nagle ich wartość? Mężczyzna odrzekł: sprawił to dotyk mistrza ręki. Życie niejednego człowieka rozstrojone, sponiewierane i rozdarte przez grzech. Tanio jest wyceniane przez nierozważny tłum. Podobnie jak te stare skrzypce. Miska soczewicy, szklanka wina, życie się toczy, licytacja trwa nadal. Raz i drugi cena trochę podbita i prawie dokonana sprzedaż. Ale cóż to? Właśnie mistrz nadchodzi. Tłum jednak nie wie, że oto przemiana się ziszcza. Tłum nie zna prawdziwej wartości życia człowieka i nie wie, że zmiana możliwa jest tylko dzięki dotykowi mistrza. I niech ten mistrz moje, twoje skrzypce dotyka każdego razu. Dziękuję.
Drodzy bracia i siostry, srebra ani złota nie przywiozłem wam, ale to, co przywiozłem, to słowa i piosenki, które Pan Bóg włożył kilka lat do mojego serca. Zawsze leżało mi na sercu, żeby pomóc dzieciom afrykańskim. Zdarzyła się taka okazja, że parę lat temu nasz zbór odwiedziła honorata Wawernowicz i to ona była taką iskierką, zapalnikiem do dalszego działania, bowiem już wcześniej układałem pieśni, notowałem na kartach białego papieru różne myśli i pomyślałem sobie, że warto byłoby to uczynić, by pieniądze pozyskane ze sprzedaży trafiły dla tych dzieci. I cieszę się i Bogu dziękuję za to, że trafiają tam, gdzie powinny trafić. Przedstawiam płytę naszego autorstwa. Jest to płyta nagrana przez moją rodzinę, także zachęcam do zakupu. Cena 20 zł oraz tomik poezji. I chciałbym tutaj podzielić się dwoma pozycjami, dwoma wierszami. zaduma. Zapachu powiewu muskającego wiatru dotykam, niespokojnym potokiem gaszę pragnienie. Doświadczam, bez kidu rozkoszy, wielkie dzieło Boga. Dziękuję, że jestem. Jak dawniej wywar z kwiatów lipy, chód sieni, unikalny smak chleba, miodu i mleka. Płomyk lampy zanika w sennym pokoju. Próbuję wzrokiem objąć, nie mogę. Zieleń koi, uspokaja. Ukwiecone łąki kołyszą na wietrze. Stara Dąbrowa opowiada dawne dzieje wesołej krainy. Opowiadać to za mało. Mieszkać, być częścią wszystkiego, po prostu być. Żal. Żal umierać, gdy serce mocno bije. Żal pożegnać lato, gdy słońce wysoko na niebie. Trudno odpocząć, gdy praca nagli. Trudno śpiewać, gdy głos porywa się jak lot, jak ptak do lotu. Trudno nie pisać, gdy słów i myśli tyle. Ciężko zapomnieć jest przykre chwile. Żal łąk zielonych, świeżego zapachu siana. Żal, gdy klucz na niebie szykuje się do drogi. Żal miłych chwil i ognisk przy blasku księżyca. Żal górskich potoków, szumu fal nad morzem. Żal żegnać się z dziewczyną, kiedy ranek świta. Żal wspominać młodość na starych fotografiach. Żal, gdy ktoś zapyta, co zrobiłeś z sobą.
Wciąż tak mało, tak mało, tak mało szczęścia, które odchodzi i krzyczeć by się chciało przez kilka minut i godzin. Popełniać błędy tak łatwo i drogą kłamstwa kroczyć, zostawić naturę marną i wspomnieć to. Powiedz mi, panie, dlaczego na świecie tak ciężko jest żyć? Czy szczęście jest dla każdego, czy można o nim tylko śnić? Powiedz mi, panie, dlaczego na świecie tak ciężko jest żyć? Czy szczęście jest dla każdego, czy można o nim tylko śnić? Człowiek miał w sobie diabła, człowiek popełniał zło. Nie jedna twierdza upadła, nie jeden okręt poszedł na dno. I wciąż tak mało, tak mało, tak mało szczęścia słodkiego jak miód. Grzechem trapione ciało czeka wciąż na cud. Powiedz mi, panie, dlaczego na świecie tak ciężko jest żyć? Czy szczęście jest dla każdego, czy można o nim tylko śnić? Powiedz mi, panie, dlaczego na świecie tak ciężko jest żyć? Czy szczęście jest dla każdego, czy można o nim tylko śnić?
Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi za wielkie dzieła Jego. Nazywam się Radek, tak jak już brat wspomniał. Chciałbym się podzielić świadectwem z pewnego okresu mojego życia, z pewnego tygodnia, który właśnie wczoraj się zakończył, gdy mogliśmy z bratem Pawłem, z siostrą Olą być członkami obozu pewnej chrześcijańskiej wspólnoty, bardziej fundacji Miłość, Edukacja, Dojrzałość, Ustronia, MED. Był to obóz dla dzieci niepełnosprawnych, tak zwane SOMO, szczególny obóz młodych odkrywców dla szczególnych uczestników. Były to dzieci, które były chore umysłowo, niektóre też i fizycznie były dotknięte, ale to, co mogliśmy przeżywać razem z tymi dziećmi, nie zabierze mi nic. Chciałbym przeczytać najpierw fragment z Ewangelii Marka, 9 rozdział od 33 wersetu. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. I usiadł i przywołał 12 i rzekł im, jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich, kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. I część osób kierowała się tym wersetem, gdy jechała na ten obóz, by służyć tym dzieciom. Ja kierowałem się tym, że ci rodzice, którzy cały rok poświęcają, całe swoje życie poświęcają tym dzieciom, gdy muszą okazywać się trud miłości i wytrwałość, wielokrotnie upadają i muszą uczyć się cierpliwości, a przy tym okazywać szczerą miłość, będą mieli chociaż raz w roku ten tydzień urlopu, ten tydzień oddechu, gdy przyprowadzą te dzieci na obóz i my będziemy mogli się nimi zająć. Byłem na tym obozie już w zeszłym roku i przez rok zapomniałem, jak wspaniale jest służyć tym dzieciom, jak wspaniale jest służyć Bogu, służąc tym dzieciom. Przez rok zapomniałem i gdy proszono mnie, bym przyjechał znowu na ten obóz, bo potrzebują mężczyzn, bo chłopców jest coraz więcej, uczestników, dzieci jest coraz więcej, a nie ma mężczyzn, którzy mogliby się zaopiekować tymi dziećmi. Ja tak walczyłem sam z sobą i tak mówiłem sobie, ja wiem, że szatan robił robotę i to dosyć dobrą. Po co ty tam jedziesz? Przecież te dzieci nie rozumieją, co ty mówisz. Część z nich nie mówi. Chcesz, żeby odpowiedziały tobie coś? Nie będziesz widział owocu. Po co im to mówić? Czy podjęcie decyzji życia za Bogiem, która nie będzie wcale wydawała owocu z dnia na dzień u tych dzieci? Jakie to jest nawrócenie? Takie myśli do mnie przychodziły. Po co mi to? Ale gdy jakoś się przełamałem, gdy pomyślałem o tych rodzicach, pojechałem na ten obóz. I to, co mogliśmy doświadczać, to wielkie działanie Boga. Bo Bóg działa, nie tylko dotyka naszego umysłu, nie tylko możemy Go poznać umysłem, ale głównie sercem. Bóg dotyka naszej duszy. I gdy te dzieci, mimo że umysłowo są, nie są sprawne, gdy słyszały Ewangelię, widzieliśmy z dnia na dzień, jak te dzieci się zmieniały. Widziałem dzieci, które znałem rok wcześniej i wiedziałem, że wcale nie były posłuszne w zeszłym roku. W tym roku jakby całkiem inne dzieci przyjechały. Gdy była modlitwa, z chęcią składały ręce i wołały do Pana i choćby to słowo jedno, amen, to rozpalało moje serce, gdy widziałem, że te dzieci są świadome, że będziemy zaraz wołać do Pana, gdy będziemy się modlić przed jedzeniem czy przed snem. Gdy te dzieci były bardziej posłuszne, to zauważyłem po tym roku. Potem miałem takiego jednego kandydata podopiecznego, mały chłopiec z zespołem Downa, 10 lat, Dawidek. Trochę mu się przytyło i wujek już nie mógł go za bardzo nosić na rękach. Urwis, straszny urwis. Tyle, co ja musiałem się za nim nabiegać. Tyle, co on mi w świecie by się powiedziało krwi napsuł. Tyle, co ja musiałem cierpliwości się przy nim uczyć. A jednak, gdy ten chłopiec do mnie przybiegał i mnie przytulił, mówiąc wujek, wujek, po prostu serce moje się rozpływało. I dziękowałem Bogu za każdą chwilę, za tą dobrą i złą, że mogłem być z tym chłopcem. I choć miałem nawet sytuację, gdy po prostu musiałem po nim sprzątać, naprawdę całą łazienkę musiałem po nim sprzątać. Niemiło pachniało, nie będę szczegółów mówił. Po prostu tyle to radości nam przyprawił przez te różne jego... Tyle atrakcji, co nam przynosił i tyle radości, mimo tego, że nie był do końca posłuszny, ale przez to tyle radości nam przynosił wszystkim. Dziękuję Bogu za to. Był tam też pewien chłopiec, drugi mój podopieczny, Krzysiu, który w zeszłym roku słyszał Słowo Boże i nie przyjmował jego w ogóle. Pewien, wtedy ktoś inny był jego opiekunem i jak to mówimy, pewien brat powiedział, orał jego serce i siał. Orał jego serce, wtłukł w niego słowo i tłukł i nic. I nic. W tym roku przyjeżdża i się dowiadujemy, że przez ten rok szkolny był straszny. Strasznie nieposłusznym chłopcem był. 16 lat, umysłowo 12, może 13. Ja się zastanawiałem, Boże, jak ja mam z nim rozmawiać? Co ja mam robić? Jak mam mu mówić to słowo? I Bóg mi przydał taką jedną myśl. Będziesz miał dwóch podopiecznych. Jednego małego Dawidka, 10 lat i drugiego Krzysia, 16 lat. W tym roku idzie do gimnazjum. Powiedz mu, żeby był dla niego takim wujkiem, żeby mnie wsparł w służbie pomocy dla Dawida. I ja tego chłopca, tego Krzysia postawiłem w takiej sytuacji. No, starszego chłopca idzie do gimnazjum. Słuchaj, Krzysiu, musisz mi pomóc pilnować Dawida. I on tak poczuł się w takiej ważnej roli i mógł mi pomóc. I to było piękne, gdy ten chłopiec zaczął do mnie mówić, poczuł się faktycznie ważny, gdy mówi, wujek, Dawid uciekł. Ja mówię, dobra, to szybko idź po niego, biegnij. Był w odpowiedzialnej pozycji. Ale co jeszcze mnie dotknęło, gdy... Pewnego wieczora nie mógł spać. Budził innych kolegów, wiercił się, a łóżka tak skrzypiały, że z drugiego pokoju było słychać, jak skrzypią. No i wziąłem Krzysia na korytarz i mówię, chodź, poczytałem sobie Biblię. Inni chłopcy za ten czas zasnęli, a my rozważaliśmy słowo. Głosiłem mu Ewangelię, dobrą nowinę. I Krzysiu spoważniał. Zawsze, zwykle miał takie... Co chwilę się śmiał, nawet gdy nie było okazji, on tak się śmiał. Śmiał się z wujków. A wtedy on tak się uśmiechał, ale spoważniał. Słuchał Słowa Bożego, było widać, że go dotyka. Mogliśmy się modlić. Powiedział, że chciałby przyjąć Jezusa do swojego serca. Modliliśmy się. Poszedł spać. Na drugi dzień mówi do mnie, wujek, pójdziemy dzisiaj znowu wieczorem poczytać Słowo Boże. Wiecie, jak z chłopca, który nie chciał, o którym słyszę, że był nieposłuszny. Z zeszłego roku pamiętam, że on nie chciał słuchać Słowa Bożego, buntował się. Innych przeciwko swoim wychowawcom nastawiał, innych kolegów. W tym roku mówi, że on chce czytać Słowo Boże i się modlić. Czy możemy odmówić pokarmu takiemu człowiekowi? Ja rozumem wszystkiego nie łapał. Zapomniał, o czym wczoraj mówiliśmy. No to od nowa Ewangelię mu mówimy, głosimy mu. Poszliśmy wieczorem na salę gimnastyczną. Cisza, ciemno wokół, tylko mały rząd reflektorów na sali i głosimy Słowo Boże. I mówię mu o poświęceniu Jezusa na krzyżu. I Krzysiu rozumie. Modlimy się. Przychodzi do pokoju, pada na kolana i się modli. I gdy mieliśmy zwyczaj taki, że się modliliśmy za naszych chłopców podopiecznych przed snem, ja z moim jeszcze opiekunem, z drugim opiekunem i z naszym wychowawcą, także z Pawłem, modliliśmy się o chłopców nad każdym jednym. Krzysiu do nas podchodził, klękał i słuchał modlitw i się modlił. I było takie świadectwo, jeszcze opowiem, że gdy najmłodszy chłopiec, ten Dawidek, który kładł się do łóżka pierwszy, ale zasypiał ostatni. wszystko robi w tym łóżku. Był na wszystkich łóżkach. Po prostu wstępowało w niego szaleństwo i nie mógł zasnąć. Gdy się od niego modliliśmy, zasypiał od razu. Od razu. To nie było tak, że on jeszcze się powiercił. Nie. Modlimy się od niego, zamknął oczy i śpi. Ja mówię do Krzysiu: Krzysiu, widzisz? Bóg też potrafi działać od razu. Popatrz na Dawida. Drugi dzień modlimy się nad Dawidem, to samo. Modlimy się, od razu śpi. Trzeci dzień, to samo. Bóg jest wielki. I Krzysiu, widząc coś, te świadectwa, pewnego ranka poszliśmy na salę gimnastyczną. Wtedy spałem tylko 4 godziny, bo nie było lekko. Musieliśmy usypiać chłopców często do 22. Potem szliśmy na spotkania wieczorne, rozważania biblijne, a tak mało byliśmy ze sobą, ze współopiekunami. Tak mało rozmawialiśmy ze sobą, bracia, siostry, i chcieliśmy jeszcze się nacieszyć sobą. I chodziliśmy do pokoju nauczycielskiego, czy zostawaliśmy my na sali, i siedzieliśmy do 2, do 3. I rozmawialiśmy o Bożym Słowie, o naszych problemach, świadectwach. A tutaj trzeba iść spać, bo rano trzeba im służyć. I ja obiecałem Krzysiowi, że o 7:30 wstaniemy i pójdziemy na salę się modlić, czytać słowo. Obiecałem mu to. A poszedłem spać o 3:00. I się modliliśmy: Boże, wyposaż mnie w siły. Bo ja nie wiem, jak ja podołam kolejny dzień. A to już był środek obozu, w zasadzie końcówka. Ja już byłem tak zmęczony, że... Ale Bóg tak wyposażył, że bez kawy. Rano wstałem jeszcze przed budzikiem. Poszedłem się umyć. Zabrałem Krzysia. I pełen sił mogliśmy rozmawiać o Bożym Słowie. I Krzysiu mówi, że on chciałby przyjąć Jezusa do serca. Że on chciałby. Ja mu mówię, mówiłem mu drogę, że jest grzesznikiem, że zgrzeszył, że jest nieposłuszny. Ty wiesz o tym, on wie. I gdy się, ja mówię: Krzysiu, powtarzaj za mną modlitwę. I gdy tak się modliliśmy, ja myślałem, że on tak będzie automatycznie powtarzał, że to nic nie daje, wiecie, a to Bóg mnie przekonywał. Słyszę wzruszenie w jego głosie. Widzę łzy na jego, w jego oczach. I myślę sobie: Bóg działa. I tak, gdy on się pomodlił, ja mówię: pomódl się jeszcze sam. I on mówi: to ja tak cicho. Ja mówię: dobrze, pomódl się. I słyszę tylko amen. I tak myślę: Boże, czy to już? Czy to już? Czy on jest twoim dzieckiem? Czy mogę mu powiedzieć, że jesteś jego ojcem? Czy to już? I sam nie dowierzałem, że... Ale przecież Jezus powiedział: kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Że przez wiarę zbawieni jesteśmy. Powiedział, że wierzy. Teraz oddajemy go w ręce ojca. Ja mówię do niego: chłopiec mieszka z siostrą, nie ma ojca ani matki, zmarli. Alkoholicy. Ja mówię: Krzysiu, teraz masz ojca w niebie. Pamiętam, widziałeś te góry, tą potęgę, którą stworzył Bóg? Teraz ten sam Bóg jest twoim ojcem. Ty do niego możesz przychodzić z prośbą, z problemem, ale też z radością. Dziel się z nim. Przyjął to jakoś. Wcale nie był posłuszny. To był jego chyba gorszy dzień. Ale co ja mogę? Zostawiamy go w Bożych rękach. Rok się nie będziemy widzieć. Zostawiamy go w Bożych rękach i mam nadzieję, że będzie świadectwem też dla swoich kolegów, bo dla siostry był wielkim świadectwem, gdy o tym powiedziałem. Siostra po prostu powiedziała, że on nigdy nie chce nic czytać. A ja mówię: czytał ze mną Słowo Boże, sam brał Biblię i chodził po korytarzu, czytał. A ona: niemożliwe. A jednak Bóg działa wielkie cuda. I chciałbym tym świadectwem zachęcić głównie braci. Co roku z tej organizacji są organizowane właśnie obozy dla dzieci. Są i dla dzieci pełnosprawnych, niepełnosprawnych. Potrzebujemy mężczyzn. Potrzebujemy mężczyzn, którzy chcieliby służyć Bogu. Bo kto by przyjął jedno takie dzieci w imieniu moim, ten mnie przyjmuje. Chciałbym, żeby też było zachętą to, że ci rodzice mają tydzień z całego roku wolnego. I to, żeby nie myśleć swoim rozumem, że te dzieci niczego nie zrozumieją. One to potrafią przyjąć sercem. Te dzieci zmieniają się z dnia na dzień i to można dostrzegać. Głównie dla takich niedowiarków jak ja. I chciałbym zachęcić właśnie. Nie jest lekko. Nie będziecie dosypiać. Nie będziecie, może ja jedną kawę piłem cały dzień. Rano zrobiłem, wziąłem dwa łyki, musiałem szybko biec, szukać Dawida. Wieczorem patrzę, o moja kawa. No to może sobie skończę. Nie było lekko. Trzeba było często i te dzieci i do łazienki i je podcierać. I nie było lekko. Te dzieci nie były posłuszne, niesforne, uciekały. Nie było lekko. Ale takiej bliskości z Bogiem, mimo że nie było czasu nawet na modlitwę, taką długą modlitwę w komorze, mimo że nie było czasu na czytanie Bożego Słowa, aż tak jakby się chciało, czuć było Bożą obecność cały czas. Bo gdy był problem nie do rozwiązania, wołało się do Boga. Boże, pomóż mi, co ja mam z tym zrobić? Chłopak leży mi na ziemi i nie chce już nigdzie iść. Co ja mam zrobić? Jak go zachęcić? Chłopak nie lubi słodyczy, to słodyczami go nie zachęcę. Lubi szynkę. Szynką go nie zachęcę, bo nie mam. Ale Bóg daje pomysł. Zachęć go jakąś zabawą albo pokaż, jak bardzo coś tam jest fajnego. I Bóg daje. Daje myśli. Polecam i proszę w modlitwie, abyście bracia, głównie bracia, bo braci potrzebujemy, usłużyli na tym obozie. Niech Bogu będzie chwała. Amen.
Gdy będzie Też może tylko tak wspomnę to, co Pan Bóg pozwolił mi przeżyć na tym obozie, ponieważ przypadła mi w udziale dziewczynka, która była bardzo trudna, ponieważ miała zachowania agresywne, także gryzła, biła, szczypała, kopała i to było takie, nie umiała tego pohamować i była bardzo nieposłuszna, też nie mówiła, ale rozumiała, co się do niej mówi. I mimo to nie chciała słuchać często, ale przez nią też Pan Bóg jakby pokazał mi, że ja często jestem do niej podobna. Kiedy On do mnie mówi, nie rób tego, nie idź tam, a mi się nieraz zdarza po prostu któryś raz nie słuchać. I kiedy ja potrafiłam jej przebaczać któryś raz z kolei i mimo to dalej się nią opiekować, To było dla mnie takim jakby odkryciem, że o ile większe jest dla mnie Boże miłosierdzie, jeżeli ja to potrafię, to o ile więcej właśnie Pan Bóg jest w stanie przebaczyć mi i byłam Mu też za to bardzo wdzięczna. A chciałam się podzielić takim wierszem, właściwie taką modlitwą, którą Pan Bóg kiedyś włożył w moje serce. I jest to taka prośba, która wyraża to, co przeżywałam kiedyś. Takie pragnienie tego, żeby Pan Jezus był dla mnie wszystkim, żeby był najważniejszy i że choćbym miała stracić wszystko to, żeby On jeden mi wystarczył. I tego też chciałam wszystkim Wam życzyć. Panie Jezu, spójrz, roztańczyła jesień pożółkłych liści gonitwę. Śpiewa deszcz, a wiatr niesie moją cichą modlitwę. Księżyc tak błyszczy i lśni. Nie proszę o marzeń spełnienie, choć serce tęskni i śni, Ty bądź moim marzeniem. Gdy życzę wciąż najlepszego sobie i ludziom bliskim, nie tylko bądź źródłem wszystkiego, ale bądź dla mnie wszystkim. Kiedy przez niebo zasnute patrzysz na mnie z miłością, nie tylko w radość zmień smutek, lecz sam bądź moją radością. A kiedy świat choć olśniewa, rozpadnie się i pokruszy, pomóż nie tylko zaśpiewać, lecz stań się pieśnią duszy. Przynoszę Ci serce z ukrycia i klękam w niemym zachwycie. Nie tylko oświecaj szlak życia, lecz proszę, bądź moim życiem. Przecież za małą chwilkę zniknie świat i łzy. Gdy bicie serc umilknie, zostaniesz tylko Ty. Paweł.
Chwała Panu. Chciałem się podzielić z Wami moim świadectwem, jak poznałem Pana Jezusa. To było już ładnych parę lat temu. Moja siostra zaprosiła mnie na spotkanie do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bielsku. Ale przedtem chcę powiedzieć, że wychowywałem się bez miłości. Nie zaznałem tej miłości w domu. Mój tata był alkoholikiem i tak byłem taki rozbity, prawda? W wieku tam takim, którym się wychodzi z domu, to miałem w swoim sercu pełno żalu, złości, zazdrości. Ale właśnie kiedy tam przyjmowałem Pana Jezusa do swojego życia jako mojego Pana, to On uwolnił mnie od tego wszystkiego. Oczyścił moje serce od grzechu, od takiej właśnie nienawiści, zazdrości. Takie relacje nasze w domu też były bardzo zepsute. Nie mogliśmy się dogadywać z rodzeństwem. Ale od tego czasu właśnie to Pan Jezus tak niesamowicie działa, takie cuda w naszej rodzinie. I no, możemy normalnie rozmawiać, prawda, i są to całkiem zdrowe relacje. Też właśnie spotykamy się z braćmi w domu u nas, modlimy się, czytamy Słowo Boże. Także no, niesamowite cuda Bóg działa. I chcę też powiedzieć właśnie, że Pan Bóg zmienia ciągle takie moje myślenie od tego czasu. Ciągle mnie uczy życia, bo mimo tego, że nie byłem nauczony życia, to Pan Bóg w wieku tam 20 lat wziął mnie i wychował mnie jako dobry ojciec. Bo Bóg jest miłością i okazał mi tę miłość i nieraz naprawdę może było ciężko, może było trudno czasami przyznać się przed światem do Pana Jezusa. Może nie było to łatwe, ale Pan Jezus to naprawdę błogosławi, wynagradza. Chcę też powiedzieć takie świadectwo może z ostatniego czasu. W pracy mamy takiego przedstawiciela handlowego. No i przyszedł kiedyś do pracy, taki strasznie smutny, jakiś zły. No i pytam się, co się stało. On mówi, że podejmuje decyzję, nic mu nie wychodzi. A ja mu i mówi, że chciałby tego pokoju trochę, który we mnie widzi, nie? No ja mówię, że bierz ile chcesz, tego jest pełno. I mówię mu, pytam się go, czy czyta Biblię. Mówi, że nie czyta. I mówię mu, że ja w Panu Jezusie tylko ten pokój znajduję, że w nim to tę siłę właśnie. No i dobra, i poszedł. Potem tak sobie myślę, że no mogłem mu coś może więcej powiedzieć, prawda? Takie kilka słów tylko powiedziałem, ale na drugi dzień przychodzi i mówi, że wziął tam jakąś Biblię, miał Stary Testament tylko i przeczytał sobie tam jakieś słowo, prawda? No już był całkiem inny i za jakiś czas znowu przychodzi i mówi, że chciałby Nowy Testament. Dałem mu Nowy Testament, wziął go. Na drugi dzień przychodzi i mówi, że chce jeszcze jeden tam komuś dać, prawda? I by się wydawało, że kilka takich prostych słów powiemy, ale Pan Bóg robi resztę, prawda? I myślę, że ważne, żeby te usta otwierać przed światem. No i potem rzadko się widujemy, prawda, bo on jest na wyjazdach, ale jak się widujemy, no to ostatnio też mu swoje świadectwo mogłem powiedzieć, jak Pan Jezus po prostu zmienia moje życie. No i to może tyle. Jeszcze bym chciał jeden werset przeczytać z psalmu 3:10. Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. I to jest takim pragnieniem moje właśnie, moim, żeby Pan Bóg mnie uczył swojej drogi, bo On jest miłością, On jest tą właściwą drogą, po której powinniśmy kroczyć i jest to moim pragnieniem i życzę, żeby też to było waszym pragnieniem. Amen.